rozdział 8. Howard Compain wysiadł z samochodu, który zatrzymał się przed kadłubem Dakoty, stojącej na murawie lotniska w Northolt, w północnej części Londynu. Zadarł głowę i przez kilka sekund przypatrywał się ciężkim chmurom nadciągającym od północy. Dostrzegł, że przez boczne okienko kabiny wychylił się pilot.
Porucznik pilot Hanke, krzyknął przedstawiając się. Na razie nie mamy zgody na start. Nad kanałem sztormowa pogoda. Niech pan wróci do baraku. Przekazali mi właśnie informację przez radio, że czekają na pana u komendanta lotniska.
Compain skinął głową i wsiadł do samochodu, zastanawiając się, co takiego mogło się zdarzyć, że tuż przed odlotem odwołano jego podróż na kontynent. Przez ostatnie 2 tygodnie przygotowywał się do tej wyprawy, analizując raporty wywiadowcze, oceny sytuacji na froncie zachodnim, planowane kierunki uderzeń wojsk amerykańskich na południu, a także dobierając ludzi do swojego zespołu. Zebrał grupę 5 kryptologów, których znał dobrze z Bletchley Park i przez ostatnie dni czytali wspólnie wszystkie materiały na temat organizacji niemieckich służb kryptologicznych i ich szyfrów. Pracowali całymi dniami i nocami, niewiele znajdując czasu na sen. Dlatego z zadowoleniem myślał o locie do Paryża, sądząc, że tam będzie mógł wyspać się, zanim w ślad za 3. armią generała Pattona ruszy do Niemiec. Samochód zatrzymał się przed barakiem pomalowanym w maskujące łaty, nad którym górowała wieża kontrolna. Compain wspiął się po metalowych schodach na piętro i przeszedł przez długi korytarz, znajdując na końcu drzwi do gabinetu komendanta. Komendant wyglądał jak typowy Anglik, z krótko przyciętym wąsem i kręconymi włosami opadającymi na czoło. W gabinecie był jeszcze jeden mężczyzna w mundurze wojsk lądowych w stopniu pułkownika. Na ramieniu miał czerwoną, półkolistą naszywkę z wyhaftowanym napisem Poland.
Melduje się komandor porucznik Howard Compain. Podniósł rękę do daszka. Pułkownik podszedł do niego i wyciągnął rękę. Pułkownik Stanisław Gano z wywiadu Polskich Sił Zbrojnych. Zostawiam panów. Komendant wziął czapkę z biurka. W moim gabinecie możecie panowie rozmawiać całkiem otwarcie. Proszę częstować się cygarami. Zasalutował i szybko zamknął za sobą drzwi. Dobrze, że odlot się opóźnił, gdyż muszę z panem porozmawiać, powiedział pułkownik Gano. Bez obrazy, ale czy wy Polacy musicie robić wszystko w ostatniej chwili? Compain uśmiechnął się, maskując irytację. Pod tym względem mamy wiele wspólnego z Amerykanami. Gano usiadł na wyplatanym wiklinowym fotelu i otworzył pudełko cygar stojące na biurku. Nasz gospodarz pali niezłe hawany. Wyciągnął pudełko w stronę Compaina, ale ten pokręcił głową. Wolę papierosy. Wyjął z kieszeni kurtki paczkę Chesterfieldów. Dowiedziałem się późno o pana misji. Gano starannie przypalił cygaro i wypuścił kłąb dymu. Niezłe. Zgasił zapałkę i wrzucił do popielniczki. Nic dziwnego, skoro jest to misja tajna, dodał uśmiechając się. No właśnie. Dziwi mnie, że pan dowiedział się o tym. Compain wciąż badawczo patrzył na oficera o sympatycznej twarzy, z której jednak nie można było wyczytać żadnej informacji o charakterze i przyzwyczajeniach tego człowieka. Gano udał, że nie usłyszał tej uwagi. Wiem, że pana celem jest Dolny Śląsk. Nie możemy panu pomóc, gdyż na tym terenie nie mamy siatek wywiadowczych. W 1942 roku gestapo zlikwidowało oddział Armii Krajowej we Wrocławiu, czyli Breslau. Nie udało się go odbudować, ale może pojawią się pewne możliwości. Co to znaczy? Compain zdecydował się usiąść naprzeciw pułkownika. Zrozumiał, że rozmowa może być ważna dla jego misji. Chcę wskazać panu ważny ślad, choć nie wiem, na ile ważny. I czy uda się panu go wykorzystać? Zamieniam się w słuch. Musi pan poznać tę historię od początku. W grudniu 1939 roku na moście, na Sanie, w południowo-wschodniej Polsce gestapo z Rzeszowa oraz NKWD ze Lwowa dokonywały wymiany więźniów zgodnie z umową Mołotowa i Ribbentropa. Tego dnia tylko Sowieci oddawali swoich więźniów Niemcom. Do gestapowca nadzorującego tę operację zgłosił się oficer Abwehry i pokazał mu dokument, nakazujący przekazanie jednego z więźniów. Chodziło o kapitana Andrzeja Czernego z naszego wywiadu wojskowego, który dostał się do niewoli po 17 września, gdy Sowieci dokonali najazdu na nasze ziemię. Więzień został odprowadzony do samochodu oficera Abwehry. Czy pan sądzi, że może to mieć coś wspólnego z moją misją? Compain zaczynał się niecierpliwić. Denerwował go ten polski oficer, który nagle zjawił się tuż przed odlotem, tak ważnym dla niego, i wykorzystując złą pogodę, opowiadał mu o wydarzeniach z początku wojny. Gano pochylił się nad stolikiem. Niech pan słucha uważnie i nie przerywa. Najciekawsze dopiero się zacznie. Wypuścił dym z cygara. Oficer zawiózł więźnia do lasu. Dał mu plecak z zapasem żywności na kilka dni, dużą kwotę pieniędzy i mapę. Wskazał kierunek do granicy z Rumunią i puścił wolno. Dziwne zachowanie jak na oficera Abwery, nieprawdaż? Compain wzruszył ramionami. Czyżby ten oficer Abwery szukał kontaktu z wami, a więzień miał stać się jej łącznikiem? Jest pan niecierpliwy, panie komandorze, i ciągle mi przerywa. Niech pan posłucha jeszcze kilka minut. Przepraszam, mruknął Compain. Kapitan Czerny zapytał niemieckiego oficera, dlaczego to robi. Ten odpowiedział, że ma do niego prośbę, taką mianowicie, żeby gdy dotrze do Paryża, zadzwonił pod numer, który mu podał i powiedział, że przekazuje pozdrowienia od Joachima Broka. Czerny myślał początkowo, że Niemiec usiłuje nakłonić go do podjęcia współpracy z ich wywiadem, ale jego zachowanie nie potwierdzało obaw. Niestety, podróż do Rumunii trwała zbyt długo. Czerny został schwytany przez Sowietów, ci wysłali go do obozu, ale po drodze zdołał zbiec. Do Bukaresztu, gdzie zgłosił się do ambasady, dojechał w końcu kwietnia 1940 roku. Opowiedział o dziwnym wydarzeniu na granicy. Gano wstał i podszedł do okna. Na szybach pojawiły się krople deszczu. Pogoda wciąż paskudna, więc pana odlot do Paryża nie nastąpi tak szybko, oznajmił. Spojrzał na rękaw, widoczny na skraju pasa startowego. Wiatr się nasila. Nie szkodzi. Zaciekawiła mnie pana opowieść. Compain stawał się uprzejmy. Traf chciał, że Czernego w ambasadzie przesłuchiwał oficer kierujący przed wojną placówką polskiego sztabu głównego w Gdańsku. W 1933 roku podsunęli Sowietom agenta. To była piękna operacja. Gano wrócił na swoje miejsce. Wykorzystali, że we wrześniu tamtego roku niemiecka policja rozbiła komórkę niemieckiej partii komunistycznej. Aresztowano i wysłano do obozu całą rodzinę przywódcy niejakiego Helmuta Nowaka. Uratował się tylko najstarszy syn, Joachim, który usiłował uciec do Sowietów, ale na granicy polsko-litewskiej wpadł w ręce KOP-u, naszej służby granicznej. Zgodził się z nami współpracować. Przygotowaliśmy więc sobowtóra. Był podobny do tego Joachima tak bardzo, że nie trzeba było zmieniać zdjęcia w dowodzie osobistym. W grudniu tegoż roku przeszedł przez Litwę do Sowietów. Przyjęli go oczywiście po dokładnym sprawdzeniu. Potrzebowali Niemców. W 1937 roku, szczytowym okresie stalinowskich czystek, kontakt z naszym agentem się urwał. Nie udało nam się odtworzyć go do wybuchu wojny. Nie wiedzieliśmy, czy Joachim nie został zdemaskowany i zamordowany. Sądzi pan, że był to oficer, który zwolnił Czernego? Wiele na to wskazuje, choć nie wiemy, w jaki sposób Sowieci podsunęli go Niemcom, skoro był w mundurze Abwery i to w stopniu porucznika. Należy sądzić, że wykorzystał swoją pozycję, aby wysłać kilku innych ludzi jako łączników, lecz do nas dotarł tylko jeden – kapitan Czerny. Zanim jednak sprawdziliśmy go i zezwoliliśmy na działanie, Niemcy uderzyli na Francję. Pod paryskim numerem telefonu nikt się nie odzywał, a w atmosferze klęski poszukiwanie tego człowieka było niemożliwe. Czułem, że straciliśmy wiele. Proszę pomyśleć, na granicy oficer Abwery zabiera gestapowcom sprzed nosa ważnego więźnia. Oznaczało to, że musiał mieć bardzo mocne poparcie, może nawet samego Canarisa. Jeżeli ten wasz oficer działał za wiedzą Canarisa, to dlaczego szef Abwery chciał nawiązać kontakt akurat z Polakami, a nie Brytyjczykami czy Francuzami? To wcale nie wydaje się dziwne. Canaris nie był zdrajcą, a podjęcie współpracy z Brytyjczykami można było uznać za zdradę. Kontakt z Polakami można byłoby tłumaczyć pewnie zadośćuczynieniem za brutalną napaść we wrześniu 1939 roku. Takie moralne alibi dla współdziałania z wrogiem przeciw nazizmowi. To oczywiście moje wyjaśnienie. Nie miał pan możliwości zweryfikowania tych ocen, gdyż łączność z tym dobrym Niemcem nie została nawiązana. Nie do końca, panie komandorze. Odniosłem wrażenie, że oficer Abwery, pozostańmy przy imieniu Joachim, co pewien czas, powiedzmy co kilka miesięcy, przekazywał nam szczególnie ważne wiadomości. Przecież nie miał z wami stałej łączności. Wykorzystywał okazję. Mógłbym powiedzieć, że potwierdziły się moje oceny, że ktoś bardzo wysoko postawiony w Abwerze umożliwiał mu komunikowanie się z nami za pośrednictwem specjalnych kurierów, którym Abwera umożliwiała wyjazd z Polski i których ochraniała na trasie do Szwajcarii, a także przez członków podziemia, którym umożliwiono ucieczkę z więzień w Polsce albo we Francji. Czy może pan ujawnić, jakiego typu informacje przesyłał ten Joachim? Gano zaczął się śmiać. Mogę, choć pomyśli pan, że ja, szef polskiego wywiadu, opowiadam panu bajki, aby udowodnić, jacy to ważni jesteśmy w tej wojnie. Po chwili spoważnił, zaczął mówić wolno i dobitnie. Te informacje są decydujące dla biegu wojny. Może pan to sprawdzić w raportach, które przekazywałem szefom Secret Intelligence Service. Niech pan to zrobi szybko. Lada dzień te raporty zaginą albo spłoną w pożarze.
Zadziwia mnie pan, pułkowniku.
A jak pan sądzi, skąd Brytyjczycy nagle dowiedzieli się o rakietach V2?
Otrzymali raport ze Szwecji w sprawie znalezionej tam rakiety, która spadła po próbnym locie i nie eksplodowała.
Owszem, ale pół roku wcześniej dostali meldunek numer 341 z Polski, opracowany przez wywiad podziemie i przywieziony przez naszego kuriera.
Do rzeczy. Od Joachima dowiedzieliśmy się bardzo dużo o niemieckich rakietach i szyfrach. Niemożliwe, by jeden człowiek zdobył tyle informacji. Musiał więc działać jako członek opozycyjnej grupy. Nie wiem, co się z nim stało po rozwiązaniu Abwery. Być może przystąpił do grupy spiskowców, którzy przygotowali zamach na Hitlera i zginął rozstrzelany lub powieszony. Od lipca 1944 roku nie odezwał się.
Wybaczy pan, pułkowniku. Compain podniósł się z fotela. Jednego nie rozumiem. Dlaczego opowiada mi pan historię waszego szpiega, do którego nie macie dostępu? Czyżby uważał pan, że ja mogę go odnaleźć?
Ganął skinął głową.
To ciekawe.
Compain uśmiechnął się.
Ale w jaki sposób? Mam dać ogłoszenie w gazecie?
Gano ponownie skinął głową.
Tak, właśnie o to chodzi.
Pan żartuje, prawda?
Compain wydawał się zbity z tropu. Za kilka godzin będzie pan w Paryżu i pozostanie tam do czasu przekroczenia Renu przez wojska amerykańskie, a więc przez kilka tygodni. To dość czasu, aby odnalazł pan właściciela telefonu, do którego miał zadzwonić kapitan Czerny. Może pan dać ogłoszenie. Joachim, czekam na ciebie, zadzwoń pod numer 366-366. Być może będzie to niepotrzebne, gdyż ten człowiek powrócił do swojego mieszkania po wyzwoleniu Paryża i wystarczy zadzwonić pod ten numer. Stało się to w sierpniu 1944 roku, a więc bez mała pół roku temu. Mieliście wystarczająco dużo czasu, aby odnaleźć tego człowieka. Nie zrobiliście tego. Nie zrobilibyśmy niczego, co mogłoby narazić Joachima. Teraz zamilkł. Należy więc sprawdzić, czy żyje. Jeżeli tak, może pan uzyskać niezwykłą pomoc w realizacji swojej misji.
Z całym szacunkiem, ale nie jest pan moim zwierzchnikiem i nie sądzi pan chyba, że przyjmę od pana rozkaz.
Przecież to oczywiste, że nie prowadziłbym z panem tej rozmowy bez wiedzy pana zwierzchników. Prosiłem, żeby zostawili nas samych ze względu na szczególną tajemnicę, jaką otoczyliśmy Joachima. O tym agencie dotychczas wiedziało tylko 3 ludzi. Teraz wie 4. To, że opowiedziałem tak dużo, jest wyrazem szczególnego zaufania do pana, komandorze Compain.
Gano mówił spokojnie, ale Amerykanin wyczuwał jego przewagę. Nie odzywał się. W milczeniu sięgnął po papierosa.
Przecież doskonale pan rozumie, dlaczego spotkaliśmy się tuż przed pana odlotem do Paryża, mówił dalej Gano. Nie chodziło o pogodę, ale o to, żeby nie miał pan kontaktu z nikim w Londynie. Chodziło również o to, abyśmy rozmawiali w pomieszczeniu, w którym nikt nie spodziewał się naszej obecności i w którym na pewno nie ma podsłuchu. Niech pan to rozważy, panie komandorze.
Gano podszedł do niego i wyciągnął rękę.
Nie przyszedłem po to, aby wydawać panu rozkazy. Oddaję panu wielką tajemnicę, która może mieć ogromne znaczenie dla wyników pana misji. Decyzja, czy w Paryżu będzie pan starał się odnaleźć osobę, którą wskazałem w naszej rozmowie, należy do pana.
Compain patrzył w milczeniu, jak pułkownik Gano wkłada czapkę i idzie do drzwi.
Już z ręką na klamce powiedział.
I jeszcze jedno. Sprawa Joachima nie dotyczy tej wojny, gdyż ona została już wygrana. Musimy walczyć o to, co będzie po zwycięstwie.
Powodzenia, panie komandorze.
Drzwi zamknęły się i Compain pozostał sam. Był wściekły na siebie, że źle ocenił intencje Polaka. Podbiegł do drzwi, otworzył je z rozmachem i nagle dostrzegł, że Gano nie odszedł, lecz stoi kilka kroków dalej, jakby czekając.
— Tak, panie komandorze. Podniósł głowę, spoglądając z uśmiechem na Compaina.
— Przepraszam, powiedział Amerykanin.
— Nie ma za co.
Gano ponownie się uśmiechnął.
Czekałem, aby panu powiedzieć, że w Paryżu pomocy udzieli panu major Andrzej Czerny. Awansował od 1940 roku. Powinien pan włączyć go do swojej grupy, jeżeli oczywiście uzna pan to za stosowne.
Łatwo go pan znajdzie.
Zainstalowaliśmy go w hotelu szwajcarskim. Drogi, ale zdecydowałem się pokryć wydatki majora, żeby nie musiał go pan długo szukać. Ale niech pan mu powie, że jeżeli będzie chciał tam pozostać dłużej, to na swój koszt.
Gano zasalutował i odwrócił się. W końcu korytarza minął komendanta lotniska, który szybko podszedł do Compaina.
Niech pan się zbiera, komandorze. Pogoda poprawiła się na tyle, że może pan lecieć.
Wie pan, pułkowniku, Compain narzucił płaszcz na ramiona. Zawsze sądziłem, że pogoda to sprawa Boga, ale teraz zacznę myśleć, że to Polacy o niej decydują.